Jeżeli macie ze sobą swoje Biblię, dzisiaj chciałbym powiedzieć o takiej lekcji, którą możemy nauczyć się od Józefa. Był czas, że mówiłem prawie każde kazanie o Józefie, nie wiem, czy pamiętacie taką całą serię. Dzisiaj nie chcę zbyt wiele mówić o Józefie, bo ostatnio, wiecie, dużo o nim czytałem, znowu do niego wróciłem, ale Józef jest dzisiaj dla mnie tylko pretekstem, żeby wam powiedzieć coś dla waszego duchowego zbudowania. Więcej będzie o nas tak naprawdę niż o Józefie. Chciałbym tylko się przyjrzeć temu, jak on się zachowywał. I kiedy rozmyślałem o nim, wiecie, też napisałem list do braci z Rady Zboru, starszostwa naszego, też im trochę o Józefie napisałem, tak ten Józef ze mną po tej Ameryce wędrował. Przejdźmy do pierwsza księga Mojżeszowa, bardzo znane wydarzenie. Józef znajduje się na dworze Potyfara, 39 rozdział. Jak wiecie, mam nadzieję, że wszyscy znacie historię Józefa. Jeśli ktoś jest bardzo nowy z czytaniem Biblii, ale nie widzę tutaj na sali nikogo, kogo bym kojarzył z tym, że pierwszy raz albo jeszcze nigdy Biblii nie czytał, wiecie, że Józef zostaje w jakiś sposób, można to nazwać nawet zdradzony przez swoich braci, sprzedany z powodu zazdrości, zawiści do Egiptu. Kupuje go Egipcjanin, bardzo wysoko postawiony, patrycjusz egipski, Potyfar, mający dostęp do dużej władzy, pieniędzy, dobrobytu, niewolników i docenia Józefa, zatrudnia. Oczywiście wiemy, że po drodze Józefa życie wygląda strasznie, a jeszcze cięższe rzeczy są przed nim. Znajduje się w domu Potyfara, służy tak dobrze, że Potyfar go wywyższa. I tu się zaczyna historia, ten kawałek, który chciałem przeczytać dzisiaj. Pierwsza Mojżeszowa 39, od 5 wersetu przeczytajmy, bo trudno, żebyśmy przez cały wieczór całą historię Józefa przeczytali. Od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę domu, czyli Potyfar, specjalnie powiedziałem wam, gdzie, w którym miejscu zaczynamy, zarządcę domu swego i całego swego mienia błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa i spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Powierzył więc całe swoje mienie Józefowi i o nic się już nie troszczył, tylko o chleb, który spożywał. A Józef był pięknej postawy i miał piękny wygląd. To jest takie, wiecie, starodawnie powiedziane, że był przystojnym facetem. Po tych wydarzeniach, 7 werset, żona pana jego zwróciła uwagę na Józefa i rzekła: połóż się ze mną. To jest starodawny sposób powiedzenia, po prostu chciała z nim seks uprawiać, chciała z nim cudzołożyć. Ale on nie chciał i rzekł do żony pana swego: oto, posłuchajcie, co on mówi. Oto pan mój, mając mnie, nie troszczy się o nic z domu, a wszystko, co mam, nie powierzył. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko, komu tam pisze? Bogu. Przeciwko Bogu. A chociaż ona namawiała Józefa codziennie, by spał z nią i żył z nią, nie usłuchał jej. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby wykonać pracę swoją, nie było tam nikogo z domowników w domu. Wtedy chwyciła go za szatę jego, mówiąc: połóż się ze mną. Lecz on zostawił szatę swą w jej ręku, uciekł i wyszedł na dwór. A gdy zobaczyła, że zostawił szatę w jej ręku i uciekł na dwór, zawołała domowników swoich, rzekła do nich: patrzcie, sprowadził nam męża, Hebrajczyka, aby sobie pozwalał z nami. Przyszedł do mnie, aby spać ze mną, lecz ja zaczęłam głośno krzyczeć. My wiemy, że ona głośno krzyczała, ale za Józefem. Ale to jest to, co przekazała ludziom. Co ta historia nas może nauczyć? Ktoś powie, czy kiedykolwiek z tej lekcji Józefa coś będę mógł dla siebie wziąć? Mało jest w naszym zborze takich przystojniaków, żeby mieli aż takie problemy. Ktoś powie, czy ja się mogę czegoś z tego nauczyć? Jeżeli popatrzysz na duchową rzeczywistość, to możesz. Bo tak naprawdę tu nie chodzi o to, czy to będzie seks, czy to będzie kłamstwo, czy to będzie złodziejstwo, ale świat we wszystkim chce, żebyś udawał i byłś kim innym, niż naprawdę masz być. Świat bardzo często chce, żebyś się martwił, co widzą i co myślą ludzie, abyś zapomniał, że jest Bóg, który wszystko widzi. I w tej historii mamy tak jak zawsze. Świat widzi co innego, ludzie mówią co innego, prawda jest gdzie indziej i Bóg wie swoje. To są takie momenty, kiedy zaczyna nam być trudno w naszym życiu. I wyobraźcie sobie teraz Józefa jeszcze, gdzie on jest. Daleko od domu, sprzedany, nareszcie mu się trochę los poprawił i otrzymuje taką propozycję. Na początku nie mógł się zupełnie odnaleźć. Był właściwie rodzajem, no wiecie, no takiego tyle warty, co pies. Można go było zabić, niewolnika. Niewolnik nie miał w Egipcie wartości, jeśli nie potrafił czegoś robić. On dzięki Bożemu błogosławieństwu wyszedł daleko. No i kiedy wszystko miałoby być dobrze, ta kobieta zaczyna za nim łazić i wszystko zaczyna się rozlatywać. I jak powiedziałem, historia Józefa jest tylko pretekstem, aby zadać nam kilka duchowych pytań. Pytanie numer jeden. Pytanie do ciebie. Pytanie, które musisz sobie zadawać często. Kim jestem, kiedy nikt mnie nie widzi? Kim naprawdę jestem? Kiedyś zażartowałem, dawno temu jeszcze, głosząc na jednej konferencji i powiedziałem, ciekawe co by było, gdyby człowiek na przykład wyświetlał stan swojej duszy i myśli w takim obrazku nad głową. Gdyby każdy z nas miał taki, nad głową taki obrazek, byłoby widać, co myśli, obrazy, które widział, czym się zajmował. Ciekawe, ilu ludzi by na to miało jakąś ścierkę narzuconą albo szmatę, żeby nikt nie widział. Firmy by zarabiały miliony na czapkach, które by to zasłaniały. A gdyby w kościele trzeba to było mieć odkryte, wielu ludzi by do kościoła nie chciało chodzić. Bo by się okazało, że to, co mówią, nie jest to samo, co myślą i co robią. Kim jestem, kiedy nikt nie widzi? Wiecie, Biblia mówi o takich ludziach w taki sposób. List Tytusa, 1:16, list do Tytusa 1:16. Utrzymują, czy innymi słowami współcześnie mówiąc, twierdzą, że, czy wyznają, że, utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. To jest to, jak Duch Święty widzi, kiedy się tak zachowujemy. I dlatego myślę, że jest ważnym pytaniem Ducha Świętego, kim jestem, kiedy nikt nie widzi. Nie kiedy ludzie myślą, że wiecie, wy o mnie możecie myśleć, że jako pastor spędzam dużo czasu w modlitwie, że mam bardzo czyste myśli i tak dalej, ale ja mogę być kimś, kto w ogóle nie spędza czasu w modlitwie, zajmuje się plotkami i ma brudne myśli i tylko Bóg będzie o tym wiedział. Ludzi można oszukać, Ducha Świętego nie można oszukać. I dlatego Duch Święty zadaje to pytanie. Wierzę, że to jest bardzo duchowe pytanie. Kim jestem, gdy nikt nie widzi? Utrzymuję, że znam Boga i czy to jest prawda według Ducha Świętego? Jeśli nie, bo Duch Święty w Tytusie 1:16 mówi, że tym, co robimy, możemy się co Boga? Zapierać. Zauważyliście to słowo? Że kiedy mówimy, że Go znamy, ale żyjemy inaczej, Bóg mówi, dla mnie to nie jest tylko kłamstwo, dla mnie to jest zapieranie się mnie. I nagle wtedy zaczynamy jaśniej widzieć, bo mówimy często, Piotr zaparł się Jezusa, no. Okazuje się, że bardzo często być może Piotrami jesteśmy częściej niż nam się wydaje z powodu naszego wnętrza. Kim jestem, kiedy nikt nie widzi? Gdzie jest taki kaznodzieja, nazywa się Bill Hybels, pastor jednego z największych zborów na świecie, zresztą w Chicago, Willow Creek. On napisał kiedyś taką książkę, Kim jesteś, gdy nikt nie patrzy. Wiele lat temu ją czytałem. Ale to pytanie jest bardzo duchowym pytaniem. Często zadawane, dlatego że jesteś kimś innym, niż Duch Święty chce, żebyś był, niż Bóg chce. To ludziom możemy powiedzieć, ale On mówi, zapierasz się. Uczynkami zapierają się. Dlaczego? I używa takiego słowa mocnego. Są to ludzie obrzydliwi, nieposłuszni. Jeżeli człowiek staje się w oczach Bożych obrzydliwy, objawienie mówi, że taki człowiek będzie wypluty, że będzie odrzucony. Jeśli jest nieposłuszny, to znaczy, że nie naśladuje Jezusa. I najbardziej mocny jest ten koniec tego wersetu. Taki człowiek nie jest zdolny do niczego dobrego. Choćby chciał, Bóg mówi, ty nic dobrego nie zrobisz, jeśli tak będzie. Kim jesteś, Mirek? Kim jesteś? Twoje imię sobie wypowiedz. Kim jesteś, kiedy nikt nie widzi? Kim jesteś, kiedy jesteś sam? Pan Jezus powiedział o naszym wnętrzu, o tym, kim naprawdę jesteśmy w Mateusza 15, 18-19 werset, ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Człowiek w środku ma różne rzeczy. Wiecie, czasami stąd ja mam takie to podejście dziwne. Niektórzy z was to zauważyli, że ja nie lubię, jak mi czasem ludzie mówią, wiesz, no ja tak w sercu czuję. No i co z tego, że czujesz w sercu? Czasami ludzie to mówią, bo nie chcą powiedzieć, wiecie, że Pan im powiedział. Dobrze, są na tyle uczciwi. I to jest normalne, że czujemy w sercu. Ja też czasami czuję coś w sercu. Ale to wcale nie znaczy, że jeśli ty coś czujesz w sercu, że Pan do ciebie to mówi. Jest wielka różnica między tym, co czujemy w sercu, a tym, co mówi Pan Jezus. Zgadza się? To jest jasne. Co z twoich ust wychodzi? Pochodzi z serca. Pochodzi z tego, kim naprawdę jesteś. Czasami mówimy dopiero wtedy, kiedy nas życie przyciśnie. Zauważyliście, że ktoś mówi, no się zdenerwował. Ale tak naprawdę wiecie, dopiero jak się wiadro kopnie, to się z niego wyleje to, co w nim jest. Kiedyś jeden kaznodzieja, pastor, w takich dawnych czasach, wiecie, na wsi, pastor prowadził kościół, ale też i musiał go naprawiać. No takie to były czasy, był malutki, drewniany kościółek i naprawiał płot. I przybijał tam, wiecie, te sztachetki do płotku. I podeszła trójka maluchów, takich, co jeszcze jeden fart trzymał, dwóch stało i się patrzą, nie? I pastor przestał naprawdę, mówi, a co wy tak tu stoicie, dzieciaki, i patrzycie? A ja mówię, bo my, proszę pastora, chcemy wiedzieć, co kaznodzieja mówi, jak się młotkiem w palec walnie i czekamy. Kim naprawdę jestem? Co powiem? Bóg mówi, że z boku właściwie może być nas kościół właściwy, możemy śpiewać właściwe pieśni, tak? Z właściwego śpiewnika. Czytać właściwą Biblię. Możemy mieć właściwą tabliczkę na budynku, a na naszej stronie internetowej będzie napisane, w co nasz Kościół wierzy i to wszystko będzie właściwe. Ale Duch Święty powie tylko problem, że nie jesteś właściwym człowiekiem. Śpiewam właściwe pieśni, czytam właściwe książki, czytam właściwą Biblię, ale mogę nie być właściwym człowiekiem. I to jest to, co widzę, kiedy się uczę od Józefa. Kiedy Józef był sam na sam z żoną Potyfara, jest dla mnie ciekawe, że kiedy Duch Święty objawia nam, zwróćcie uwagę, że cała ta historia nie jest napisana przez jakiegoś świadka, kogoś, bo jest napisana, to jest historia z sypialni. Były tam tylko trzy osoby w tej sypialni. On, żona Potyfara i Bóg. I Bóg, natchnionym Słowem Bożym, opowiada nam. Bóg wchodzi do sypialni i patrzy na to, co się dzieje. I mówi, to jest to, co zrobił Józef. Józef uciekł. Świat się śmiał. Ale Bóg, przekazując nam Słowo Boże, również dał nam zapis słów Józefa. Bo wiemy, że całe Słowo Boże jest natchnione. Jest człowiek autorem tego słowa. Człowiek go napisał, przepraszam, pisarzem tego słowa. Ale autorem jest Bóg. Autorem tego słowa, natchnieniem jest Bóg. Z boku można być bardzo właściwą osobą, ale Bóg nam pokazuje, że widzi Józefa i Józef nie tylko był właściwą osobą z boku, Józef był właściwą osobą w środku. Ponieważ kiedy staniemy na sądzie Bożym, Bóg nas nie będzie oceniał z boku, ale będzie nas oceniał od środka. Od tego, kim naprawdę jestem. A więc jeszcze raz mówię, właściwe piosenki, właściwa Biblia, właściwe wyznanie wiary, tylko człowiek może być niewłaściwy. Można mówić właściwe rzeczy w niedzielę, mogę wam mówić właściwe kazania, ale być niewłaściwym człowiekiem przez cały tydzień. Człowiek, który mówi, że Bóg nie widzi, to jest dokładnie to, o czym mówi psalmista, że głupi w sercu swoim nie ma Boga. Tam nie chodzi, wiecie, w tym wersecie o ateizm. Tam w tym głębokim znaczeniu tego wersetu ten głupi w swoim sercu nie mówi w sensie, że Bóg w ogóle nie istnieje. On mówi, że tego Boga po prostu tutaj nie ma. Ten Bóg nie widzi, co się robi. Można robić, co się chce. Jego uczynki mogą być nieprawe, ponieważ Boga to nie obchodzi. To jest to, jaki jest stan jego serca. Słowa, myśli, czyny, wiele razy powtarzałem, że to są trzy kanały, którymi się modlimy do Boga. I wyobraźcie sobie, gdyby do nas podszedł ktoś i trzy różne rzeczy naraz by mówił. Czy coś byście zrozumieli? Kiedy stajemy przed Bogiem, Bóg rozumie wszystko, ale nie podoba mu się, kiedy co innego mu mówią nasze myśli, co innego mu mówią nasze uczynki, a co innego mówią nasze słowa. Nasze słowa mu mówią, że go bardzo kochamy. Nasze myśli mu mówią, że tak naprawdę wcale o nim za bardzo nie myślimy, tylko żeby nam było dobrze. A nasze uczynki nam mówią, że naśladowanie Jezusa nie jest kulturą życia, którą chcemy kształtować w naszym domu, w naszym życiu, w naszej codzienności. Pytanie numer dwa przyszło mi do głowy, dlatego że kiedy czytamy o Józefie i zadałem wam pytanie numer jeden, kim jesteś, gdy nikt nie widzi, ktoś powie, no tak, Józef zdał egzamin, ale może ty tutaj dzisiaj siedzisz albo słuchasz tego słowa przez internet i nie zdałeś egzaminu. Czyli siedzisz sobie tu i mówisz, fajnie, Mirek, że mówisz dzisiaj o Józefie, tylko wiesz co, problem jest taki, że już jest po wszystkim. Ja już zawiodłem i ja w głębi wiem, że zawiodłem. Nie mogę się do tego przyznać, bo mnie wyrzucą, znienawidzą. Nie mogę nic z tym zrobić. I to jest pierwsze kłamstwo, którym się oszukujesz. Nie ma czegoś takiego, że nie można niczego zrobić z grzechem. Grzech można wyznać, a Bóg mówi, że chce z tobą tą sprawę załatwić, wybaczyć ci, wyrzucić, oczyścić, oddzielić albo uświęcić, jak wolisz, żeby brzmiało lepiej, oddzielić i przeznaczyć dla siebie. A więc pytanie numer dwa, czy powstajesz, gdy upadasz? Nie dotyczy Józefa, ale jest inspirowany Józefem, bo ktoś by mógł powiedzieć, no tu się rozjeżdża historia, piękne kazanko, idealnie, ale widzisz, Józef zdał egzamin, a ja nie zdałem. Bo może są wśród was tacy, dla których przyda się to pytanie, bo jeszcze nie podjęliście decyzji, która wiecie, że nie powinniście podejmować. Może masz plan na ten tydzień i czułeś, że Duch Święty tylko teraz potwierdza, żebyś tego nie zrobił, co chciałeś zrobić. Żebyś nie podjął decyzji, którą chciałeś podjąć. No ale jeśli już to zrobiłeś, to powiesz, że co, trochę za późno to kazanie słyszę. Trochę za późno to przeczytałem. Czy powstajesz, gdy upadasz? To jest bardzo ważne, wiecie, jeżeli chcemy być ludźmi, którzy kształtują sobie charakter ten chrześcijański, czyli naśladowców Pana Jezusa, musimy przyjąć, że Bóg wie, co mówi i Bóg z góry powiedział, Bóg nigdzie nie ma żadnego wersetu, w którym Bóg mówi, że On wie, że jesteśmy idealni, ale są wersety, które mówią, wszyscy co? Zgrzeszyli. Bóg mówi, ja wiem, że wszyscy zgrzeszyliście. Bóg mówi, ja wiem, nie musisz się oszukiwać. Możesz naprawić, nawet jeśli coś zrobiłeś źle. Są takie słowa jak przepraszam, jak wyznaję, jak odwracam się, jak odchodzę. Jest coś takiego, co w Biblii w języku greckim tłumaczy się terminem metanoia. Słyszeliście takie słowo kiedyś? Bardzo popularne w Nowym Testamencie, bardzo mocne słowo. Oznacza przemienienie swojego umysłu. Oznacza remont wewnętrznego człowieka inaczej. Przemienienie swojego myślenia, całkiem inaczej. Często takie słowo używamy, pokuta na przykład, prawda? Czasem ludzie myślą, co to jest ta pokuta? Czasem ktoś mówi, a pokutuje takie wyrażenie, czy coś takiego. Słowo pokuta to jest termin pochodzący z wojska. Jeśli ktoś z was czytał Szwejka, wojaka Szwejka, to on nie rozumiał, co to znaczy komenda pokuta, bo komenda pokuta innymi słowami brzmiała w tył zwrot. Pamiętacie, jak Szwejk stał, dowódca, kapral czy tam sierżant, już nie pamiętam, powiedział w tył zwrot, a Szwejk mówi, ale mnie w ogóle nie obchodzi, co tam jest z tyłu. Nie dlatego w tył zwrot, że cię obchodzi, tylko dlatego, że taki jest rozkaz. Słowo pokuta oznacza, to jest wojskowa komenda, znaczy w tył zwrot, czyli odwracam się od kierunku, z którego idę i zaczynam wracać do Boga. Szedłem źle, idę dobrze. Momentem przemiany jest pokuta. Przekonanie o grzechu przychodzi. Duch Święty do nas mówi, słowo dotyka, dostajemy światło, pokuta. I to jest człowiek, który przyjmuje, człowiek, który zaczyna mieć Boży charakter. A więc czy podnosisz się, kiedy upadasz? Wiecie, bo czasami, tak jak mówię, patrząc na Józefa, ktoś powie, no nie uczę się nic, bo on był doskonały. List do Rzymian mówi, wszyscy zgrzeszyli i nie muszę się usprawiedliwiać, nie muszę przychodzić do Boga w modlitwie i mówić, Panie Boże, ale no ja nie jestem jak Józef. Bóg mówi, ja wiem. Poza tym Józef nie był Jezusem i pewnie też gdzieś zgrzeszył. Wielu było w Biblii ludzi, którzy byli grzesznikami, ale Bóg mówił choćby o Dawidzie, że to człowiek według mojego serca. Bo ich skarbem, ich najpiękniejszą cechą charakteru, jaką mieli, była umiejętność wyznania swojego grzechu. To było to, co mogli zrobić. Od tego mogli zacząć. Wiele razy mówiłem wam o Saulu i o Dawidzie. Pamiętacie w innym nauczaniu? Że gdyby tak na ludzkiej wadze to mierzyć, bo Bóg tak nie mierzy grzechu, ale tak po ludzku, to Saul mniej zgrzeszył niż Dawid. No król Saul tam trochę zgrzeszył, że tam nie swoje obowiązki robił, nie tak odprawił nabożeństwo kultowe, no poszedł do czarownicy wróżyć. Ale czy to jest takie poważne w porównaniu do tego, co zrobił Dawid? Ściągnąć cudzą żonę do swojego łoża, potem jej męża, w okrutny sposób wykorzystując swoją władzę i wpływy od Boga, wystawić go na śmierć, a potem udawać, że nic się nie stało. Wiecie, Dawida życie uratowało to, że kiedy wszedł prorok i opowiedział mu historię o owieczce, o kubku, pamiętacie tą historię? I wyciągnął palec w kierunku Dawida i mówi, to ty jesteś tym człowiekiem. To Dawid nie powiedział zabrać go i ściąć mu głowę. Jak myślicie, gdyby Dawid wydał rozkaz, zabiliby proroka czy nie? Zabiliby, to był król. W tamtych czasach król jednym palcem i nie ma. Wielu proroków zabito. Ale królowie, którzy ich zabili, nie byli mężami według serca Bożego. Ten runął na swoje kolana. Stwórz serce czyste we mnie, Boże mój. Prawego ducha we mnie odnów. Człowiek wielkiego charakteru. Skoro poszedłem za daleko, to daj mi teraz. Odnów we mnie radość zbawienia. Przywróć mnie, Panie, bo zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem przeciwko Tobie. A więc widzicie, list do Rzymian mówi, że Bóg o tym wie i nie musimy się tłumaczyć. Więc nie tylko jest ważne, kim jestem, gdy nikt nie widzi, ale co zrobiłem z tym, jeśli już upadłem. Chcę was dzisiaj zachęcić, kiedy pojedziesz do domu, to z czym się zmagasz, Boga to obchodzi? Bóg mówi, że chce, żebyś to zostawił? Daje ci siłę, żebyś to zostawił? Cały zły, opętany świat będzie ci mówił, że z tych rzeczy się nie da zostawić, że nie da się cofnąć tego, co się stało. Ale Bóg mówi, mam narzędzie, które nazywa się przebaczenie, wybaczenie. Jest wyższe niż logika. Jest czymś, co niesie radość, która przekracza wszelki rozum, jak nas naucza Paweł. Jeśli chodzi o posłuszeństwo, czyli pokutę, a potem naśladowanie Jezusa, bycie posłuszeństwem. Wiecie, kiedy jesteśmy posłuszni przez kilka lat, zaczynamy oglądać owoce. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś miał wielkie posłuszeństwo, wielkie owoce za małe posłuszeństwo. Ale widziałem rodziny, które posłuszne Bogu robiły swoje, pomalutku, po cichutku, kroczek po kroczku. Jesteś uczniem, dobrze się ucz, jesteś pracownikiem, dobrze pracuj, jesteś człowiekiem, bądź dobry dla innych. Każdy dzień bądź wierny w małych rzeczach, a będziesz oglądał wielkie owoce. Nie ma takiego sadu, w którym by jabłka w jedną noc rosły. Nie ma takiego człowieka, w którym by się Chrystus ukształtował przez jedną konferencję, przez jedno nabożeństwo, przez jedną książkę. Lecz Michał 7:8. Lecz ja będę wypatrywał Pana. Będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. Kto mówi te słowa? Wiecie, w jakim stanie ducha jest ten, który wypowiada taką modlitwę? Jeszcze raz, celowo. Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. Czy to mówi człowiek doskonały? Nie. Mówi to człowiek, który jest na tułaczce z powodu nieposłuszeństwa, na wygnaniu. Nie ciesz się z mojej niedoli, moja nieprzyjaciółko. Chociaż co? Chociaż upadłem, jednak wstanę. Chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest moją światłością. Mówi, że upadł, mówi, że jest w ciemności, ale mówi, że Pan go co? Podniesie. A więc lekcja Józefa. Nie tylko co robisz, kiedy nikt nie widzi, ale jeżeli ci się coś nie udało zrobić tak jak trzeba, kiedy nikt nie widział nawet. Bóg mówi, nie musisz wierzyć kłamstwu diabelskiemu, że tego się nie da cofnąć. Krzyż Golgoty jest czymś tak potężnym, że wszystko da się cofnąć. Nie wszystko fizycznie jako ludzie potrafimy objąć. Po trzecie, zbliżając się do końca, jak mówiłem, obiecałem, nie chcę za długo jakoś trzymać. Pytanie numer 3. Czy mój charakter przez lata mojej wiary upodabnia mnie do Chrystusa, do Jezusa? Czy gdybym zapytał niektórych z was, nie będę tego robił, powiem to jako retoryczne pytanie kaznodziejskie i nie żądam, żebyście, ale gdybym powiedział, niech podniosą rękę ci, co są wierzący dłużej niż 20 lat, nie róbcie tego, nie chcę, żebyście to robili. Chcę, żebyście to w sobie rozpatrzyli. Czy 20 lat temu byłeś bardziej podobny do Jezusa niż teraz? Taki sam, a może lepszy? sam siebie oceniaj. Gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Czytamy przed każdą wieczerzą pańską. Czy 10 lat temu byłeś bardziej podobny do Jezusa? Jeżeli 10 lat temu byłem bardziej podobny do Jezusa niż dziś, byłem bliżej Boga niż dziś, to logika mi mówi, że zmarnowałem 10 lat, że się oddalam i że przyszedł czas, żeby być człowiekiem charakteru i za Dawidem otworzyć psalm i modlić się psalmem 51. Jeżeli mocno kogoś z was gryzie jakaś wina, w coś się czasem wpakuje, to chcę wam powiedzieć, psalm 51 jest psalmem uwalniającym. Wiecie, czasami ludzie mówią, że ktoś tak bardzo uwikłał się w zło, że już chyba egzorcysty by potrzebował, żeby się tego zła pozbyć. Wiecie, jest jaki największy egzorcyzm świata jest? Największym egzorcyzmem świata, czyli czymś, co wygania diabła i jego siłę, jest miłość Boża, którą przyjmujemy. Nie ma potężniejszego. Mogę się modlić psalmem 51. Stwórz serce czyste we mnie. Czy mój charakter się upodabnia do Jezusa? Czy wzrastam w wierze? Czy mój małżonek, moja przyjaciółka, mój mąż, moja żona, mój przyjaciel mogą mi powiedzieć, czy mam odwagę zadać mojej żonie pytanie, czy widzisz we mnie więcej Jezusa niż 10 lat temu? Czy mam tak odwagę zadać takie pytanie komuś i sobie samemu? Nic nie zmienimy na tym świecie, jeżeli nie zaczniemy od zmiany siebie. Najłatwiej na tym świecie jest krytykować, to potrafią wszyscy. Szczerze mówiąc, dużo łatwiej mi widzieć wasze błędy niż moje. Wam też tak jest? Wiecie, mi dużo łatwiej widzieć z daleka, że ktoś jest gruby, a nie ja. Łatwiej mi widzieć z daleka, że ktoś ma brudną koszulę, a nie ja. Łatwiej widać cudze brudne buty niż moje. Łatwiej widać cudze błędy niż moje. To zawsze przede mną jedzie jakiś baran, który nie wie, jak się jeżdżę, bo ja to przecież jestem najlepszym kierowcą na świecie. To inni robią źle. A Bóg mówi do środka. Czy więcej jest Jezusa niż 10 lat temu, niż 5, niż rok temu? Nie ma większego komplementu, jakie może dziecko Boże usłyszeć, niż kiedy ktoś ci powie, zmieniłeś się. Jesteś, bardziej kochasz Pana. Masz więcej pokoju, więcej cierpliwości, więcej ciszy w sobie, więcej charakteru Jezusa, owoców Ducha Świętego. Wiecie, o Jezusie jest takie słowo napisane. Nigdy o tym w ten sposób nie myślałem wcześniej. W Łukasza czytamy to i może nie myślimy w tym kontekście 2,52. Jezusowi zaś przybywało mądrości, wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. To nie jest coś, o co się powinien zacząć modlić. Panie, potrzebuję, żeby mi przybywało mądrości, wzrostu i łaski. Jeżeli chcę wyrósć i mieć charakter jak Jezus, to skoro o Jezusie Duch Święty mówi, że mu przybywało, to dlaczego mi by miało ubywać? Ja chcę, żeby mi przybywało mądrości, wzrostu i łaski. Człowiek, który kocha Pana, nie musi się przed Nim ukrywać. I ten sam król Dawid, o którym mówiłem, że miał odwagę powiedzieć, kiedy Natan wyciągnął palec i mówi, to Ty, królu, jesteś tym człowiekiem. On zaczął pokutować. Ale kiedy modlił się i rozmyślał, i zaczął się modlić taką modlitwą, znacie ją na pamięć wszyscy. Znacie ją tak jak Ojcze nasz. Ty, Jahwe, zbadałeś mnie i znasz. I przenikasz mnie, dosłownie tam jest, na wskroś. Wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję, znasz mój spoczynek, znasz moje stawanie, znasz moje wyjście, znasz moje wejście, czyli chodzi o to, że wiesz, kiedy się urodziłem, wiesz, kiedy odejdę. Wiemy, że on tam mówi w tym psalmie 139, Ty, Panie, od początku utkałeś mnie, uczyniłeś mnie, jestem Twoje, Ty mnie znasz. To jest, wiecie, gdyby, oczywiście przykład wam daję, taki trochę przykład jak dla dzieci na szkółce. Gdyby się Skoda, samochód Skoda, chciał pomodlić psalmem 139, to by musiał podjechać pod fabrykę w Mlada Bolesław i powiedzieć, wy mnie znacie, zbudowaliście mnie, znacie każdą moją śrubkę, każdą moją część. Inni nie znają, wy mnie znacie, bo mnie co? Zbudowaliście. Naszym stwórcą nie jest koncern Skoda, oni robią samochody i to ładne. Naszym stwórcą jest kto? Bóg i możemy do Niego powiedzieć, Ty mnie znasz. Ty wiesz wszystko. Jesteś lepszy niż tomograf, lepszy niż prześwietlenie, lepszy niż badania. Przenikasz mnie, znasz mojego ducha, duszę i ciało. I ten psalmista na koniec mówi coś, co może się stać dzisiaj, kiedy pojedziesz do domu samochodem. Możesz się myślą pomodlić tak. Zbadaj mnie, Panie. Zbadaj mnie, Boże. Poznaj serce moje. 139 psalm, 23 werset, 24. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Czego nas uczy ten psalm? Te dwa wersety. Po pierwsze, że Bóg wie wszystko. Bóg wie, kim jestem, kiedy nikt nie widzi. Po drugie, że skoro Go o to proszę, to znaczy, że jeśli nie jestem tym, czym mam być, mogę się stać tym, czym mam być. Czyli punkt drugi. Mogę się podnieść. I po trzecie, że można w swoim życiu być na drodze do zagłady. Można nigdy nie dojść do królestwa i nie być człowiekiem Królestwa Bożego i nawet o tym nie wiedzieć. To jest to, co ten wniosek tu z tego psalmu widzę. Doświadcz mnie, Panie, zbadaj i zobacz, jaką idę drogą. Innymi słowami, Ty to zrób, bo ja nie wiem, czy dobrze widzę. Może dobrze, może nie. Charakter, budowa, naśladowanie Jezusa nie ma sensu, jeśli tego inni nie zobaczą. Wiara nie ma sensu, jeśli jest moją prywatną sprawą. A więc kończąc, ważna jest moja decyzja, co ja z tym zrobię. Kim jestem, gdy nikt nie widzi? Skoro nie jestem tym, czym trzeba, czy wiem, że jest czas łaski i mogę powstać? Że naprawdę nie muszę pozostawać taki, jaki jestem. Choć Bóg mnie kocha taki, jaki jestem, ale nie chcę, żebym został taki, jaki jestem. I po trzecie, czy mój charakter upodabnia mnie do Jezusa? Zakończmy tak, żebym ja nie musiał dużo mówić, to przeczytam. Jozue 24:15. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj. Komu będziecie służyć? Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką? Czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie? I decyzja. Lecz ja i mój dom służyć będziemy Panu. Czyli będziemy robić wszystko tak, by Bóg widział, że jest dobre. Nie co ludzie widzą. Będziemy pokutować z naszych grzechów. Będziemy się oczyszczać, uświęcać, czyli oddzielać, przybliżać. Będziemy wzrastać. Jozue mówi potężne słowa. Ktoś powie, że tam była wielka dyktatura. Nie. Zróbcie, co chcecie. Służcie sobie tu, służcie sobie tu. Co człowiek sieje, to pożnie. Ja zdecydowałem. Zainwestuję moje życie w Jezusa. Lecz ja i mój dom służyć będziemy Panu. Stańmy, podziękujmy Bogu za Jego dobroć, za to, że na tym polega nasze uczniostwo. Nie ma sensu chodzić do zboru, nie ma sensu być kościołem, jeżeli to nas nie upodabnia do Jezusa. Panie, prosimy Ciebie, abyś dzisiaj mocno przez Ducha Świętego włożył w nas Twoje słowo, byśmy naszym chodzeniem upodobniali się, by ludzie patrząc na nas nie tyle widzieli naszą teologię, nasze mądrości, to ile lat chodzimy do kościołów, ale aby widzieli w nas Ciebie, abyśmy byli duchowym kościołem, duchową ulubienicą, która się Tobie podoba. Panie, chcę Cię poprosić, wybacz mi, kiedy mój charakter zamiast pokazywać Ciebie pokazuje zupełnie coś innego. Wybacz mi, kiedy moje myśli są takie, że w tym samym czasie nie mógłbym Cię uwielbiać. Wybacz mi, kiedy moje uczynki nie przybliżają do tego, co Ty byś chciał we mnie widzieć. Proszę Ciebie, włóż to w nas i doskonal nas. W Twoim świętym imieniu Cię o to dziś prosimy. Serce czyste stwórz we mnie, Boże mój. Dziękuję Ci, że Ty masz taką moc, że Ty to możesz. Dziękuję Ci, że Tobie się podoba serce czyste i mówisz o tym, że nic nas nie zaskoczy. Panie, sprawdź nas, zbadaj nas. Proszę Cię, zbadaj. Dziękuję Ci, Panie, że to badanie To nie będzie tylko jakiś osąd, ale ty jesteś dobrym lekarzem i dobrym ojcem. Powiesz nam nie tylko, co jest nie tak, ale jak z tego wyjść. Dzięki ci, że możemy pełną ufność w tobie złożyć. Błogosław tych, którzy przyszli dzisiaj tu i słuchali tego. Włóż w nich tą myśl, że można naśladować Jezusa. Można, bez względu na przeszłość. Amen.